Na program zaprasza sponsor Kowalczyk Fabryka Okien. Producent okien w systemach Salamander. www.kowalczyk.eu.
Jesteś świeżo upieczonym właścicielem domu, który wymaga wykończenia bądź odnowienia? A może zwyczajnie masz potrzebę dokonania remontu pokoju, mieszkania lub domu? Mamy dla Ciebie radiowy poradnik Ambasady Budownictwa. Rozmawiamy o trendach w budownictwie, najnowszych technologiach, przepisach i procedurach urzędowych oraz doradzamy, jak sprawnie przeprowadzić wykończenie wnętrz. Radiowy poradnik Ambasady Budownictwa. W każdą środę, 17:30. Tylko w Radiu Plus Radom.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Paweł Śwital, prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, pełnomocnik do spraw równego traktowania. Witam serdecznie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Dziś zajmiemy się tematem dostępności architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Kim są takie osoby?
To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że my często używamy tego określenia osoby niepełnosprawne, a tak naprawdę powinniśmy się posługiwać aktualnie określeniem osoby z niepełnosprawnościami. Należy rozróżniać te dwa pojęcia, dlatego że wprowadzona ustawa w 2019 roku o dostępności gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami możliwość różnego rodzaju dostosowań, w tym dostosowań architektonicznych, komunikacyjnych, informacyjnych. Do tych osób, oprócz osób niepełnosprawnych, które są definiowane na gruncie różnego rodzaju przepisów prawnych, gdzie moglibyśmy określić jako osoby, które mają stały czy długotrwały problem z poruszaniem się, moglibyśmy zaliczyć również te osoby, które mają ograniczenia czasowe. To jest dla nas ważna grupa z punktu widzenia ustawy, dlatego że tu możemy przewidywać również planowania architektoniczne dla osób starszych, mamy starzejące się społeczeństwo, dla osób, które mają ograniczoną zdolność do przemieszczania się, poruszających się o kulach, czy też inne osoby, kobiety w ciąży, które będą poruszały się w przestrzeni publicznej. To właśnie ustawodawca wychodzi z takiego założenia, żeby kształtować przestrzeń dostępną dla wszystkich.
Jakie są minimalne wymagania takie służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które obejmują w zakresie dostępności architektonicznej?
Przede wszystkim te minimalne wymagania zostały określone też na gruncie przepisów prawnych. To są przede wszystkim kwestie dostosowania każdego podmiotu publicznego, m.in. urzędów administracji, urzędu miejskiego, sądów, policji, szkół publicznych, zakładów różnego rodzaju, których potencjalny obywatel może korzystać z określonego rodzaju świadczonych przez nie usług. Takie miejsce powinno być miejscem dostępnym również architektonicznie. Wśród tych podstawowych zasad przede wszystkim powinniśmy wskazywać na wolne od barier, tak naprawdę w poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnej utrudnień architektonicznych, różnego rodzaju instalacje, które pozwalają właśnie zagwarantować możliwość dostępu do informacji osobom przede wszystkim głuchym, osobom niewidomym, gdzie również moglibyśmy zapewnić odpowiedniego rodzaju standardy w zakresie obsługi tego typu grupy osób, jak również kwestie, które dotyczą rozkładu określonego rodzaju pomieszczeń, deklaracji dostępności, możliwości dostania się do określonego rodzaju budynków, jak również kwestie korzystania z psa asystującego podczas wykonywania poszczególnego rodzaju czynności w urzędzie.
A czy prawo przewiduje możliwość zagwarantowania włączenia osób z niepełnosprawnościami w kształtowanie przestrzeni dostępnej?
Dotychczas ta regulacja nie była tak mocno opisywana na gruncie przepisów prawnych. Pojawiło się pojęcie inkluzji społecznej, czy takiego włączenia osób z niepełnosprawnościami do życia publicznego. Wymusza to pewnego rodzaju wprowadzanie nowych form, w których gwarantujemy możliwość wypowiadania się osobom z niepełnosprawnościami na temat przysługujących ich praw. Co ważne, takim przełomowym aktem, który już istniał wcześniej w polskim systemie prawnym, była ustawa o rewitalizacji, która dawała możliwość w ramach spacerów badawczych diagnozowania poszczególnego rodzaju potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Był to mechanizm, który dawał możliwość przy pomocy przeprowadzenia wywiadu w terenie osobie niepełnosprawnej zdiagnozowania poszczególnego rodzaju zagrożeń, które występują. Architektonicznych, zbyt wąskich chodników, niedostosowanych wind, niedostosowanych korytarzy, szerokości itd. Czyli mieliśmy różnego rodzaju możliwości zdiagnozowania. Te osoby powinny mieć zagwarantowaną możliwość wypowiadania się tak naprawdę o kształtowaniu przestrzeni, która będzie dla nich dostępna. I to jest takie główne założenie, które również wprowadza ustawa o dostępności, aby umożliwić w formie takiej partycypacji społecznej, uczestnictwa, różnego rodzaju konsultacji, wypowiadanie się osób z niepełnosprawnościami na temat ich własnych potrzeb. Naprzeciw tego typu oczekiwaniom również wychodzą różnego rodzaju programy rządowe, przede wszystkim program Dostępność Plus, który jest takim programem, który w założeniu do 2025 roku zakłada, że przestrzeń publiczna będzie dostępna dla nas wszystkich. To jest też dosyć ważne założenie dostosowania ponad 1000 obiektów budowlanych i budynków do potrzeb właśnie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w tym aspekcie architektonicznym, technicznym, jak i komunikacyjnym, umożliwiającym włączenie osób z niepełnosprawnościami do życia publicznego.
Troszkę już mi pan odpowiedział na następne pytanie, ponieważ miałam zapytać się, czym jest deklaracja dostępności. Co za tym idzie, kim jest koordynator do spraw dostępności, czy jego powołanie jest obligatoryjne?
Zarówno deklaracja, jak i koordynator to są czynności, które powinny zostać wykonane już w 2020 roku w każdym podmiocie publicznym. Deklaracja powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej każdego podmiotu publicznego i powinna szczegółowo określać kwestie dostępności do obiektu budowlanego dla osób z niepełnosprawnościami. Ona też również określa inne aspekty, m.in. informacyjne, komunikacyjne, dostosowanie stron internetowych podmiotu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Za brak deklaracji grożą kary finansowe. Na to też powinniśmy zwrócić uwagę, że jeżeli do 5000 zł, czyli dosyć duże, za niezamieszczenie deklaracji czy też nieopracowanie, trzeba powiedzieć, że niestety nie wszystkie podmioty publiczne mimo audytów dostosowały się do wymagań ustawy, więc czym szybciej te, które tego nie zrobiły, powinny też ten obowiązek wykonać. Tą funkcją, o którą pani zapytała, czyli koordynator do spraw dostępności, jest to taka funkcja, która powinna zostać powołana w każdym urzędzie, w każdym podmiocie publicznym. Również tu grożą nam kary finansowe w przypadku braku koordynatora do spraw dostępności w obiekcie budowlanym. Jest obowiązek wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora dostępności. Do 30 września 2020 roku mieliśmy obowiązek też powołania takiego koordynatora do spraw dostępności osób z niepełnosprawnościami, który ma koordynować te prace dotyczące wdrażania regulacji, zwracania uwagi, czy te przepisy, które zapewniają ten minimalny standard, o którym mówiliśmy, został również wdrożony w urzędzie i czy prawa osób z niepełnosprawnościami są gwarantowane.
Koordynator to musi być osoba z wykształceniem prawniczym, czy?
Nie, nie ma tego wymogu w przepisach prawnych, żeby to była osoba z wykształceniem prawniczym. Musi być to osoba, która zajmuje się też prawami osób z niepełnosprawnościami na pewno, żeby mieć szersze rozeznanie w tematyce dostępności osób niepełnosprawnych.
To jeszcze mam takie pytanie, jakie są instrumenty prawne służące dla osób z niepełnosprawnościami, gwarantujące zastosowanie minimalnych wymagań architektonicznych?
Tu również pojawia się wymóg dosyć ważny, dlatego że instytucje publiczne, które nie dostosują się do wymagań przepisów prawnych, które zostały wprowadzone, no niestety mogą również liczyć się z sankcjami administracyjnymi, karami za brak dostosowania. Obywatelom, każdemu tak naprawdę, nie tylko osobom z niepełnosprawnościami, ale każdemu obywatelowi przysługuje możliwość złożenia skargi w przypadku braku dostępności. Jeżeli obywatel złoży wniosek do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności, to organ administracji, czyli ten urząd, prezydent i tak dalej, ma obowiązek tutaj zagwarantować mu możliwość skorzystania z określonego rodzaju usług, na przykład z tłumacza języka migowego, żeby też ta osoba mogła porozumieć się w komunikacji z urzędnikiem. Jeżeli tego nie zrobi, to tu również obywatelowi przysługuje skarga na brak dostępności. To jest instrument nowy, który za chwilę będzie takim instrumentem prawdopodobnie wykorzystywanym w tym pozytywnym znaczeniu do zapewnienia również dostępności, dlatego że w przypadku, kiedy organ administracji nie dostosuje się do wymagań, określi, że nie może dostosować architektonicznie obiektu, to możemy doszukiwać się różnych przyczyn, na przykład brak środków finansowych na dostosowanie, zapewnienie jakiegoś dźwigu, windy czy innych urządzeń, które by służyły osobie z niepełnosprawnościami, to niestety ten obywatel ma prawo złożenia skargi tutaj, niestety albo stety ma prawo złożenia skargi w przypadku braku zapewnienia dostępności. Tę skargę składamy w terminie 30 dni od dnia niezapewnienia dostępności, kiedy podmiot publiczny nie zapewni nam dostępności. Skarga składana jest do prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I tu również każdy podmiot publiczny musi liczyć się z karami, które zostały przewidziane.
Dziękuję panu serdecznie. Dziś moim i państwa gościem był pan Paweł Śwital, prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, pełnomocnik do spraw równego traktowania. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Na program zaprasza sponsor Kowalczyk Fabryka Okien, producent okien w systemach Salamander. www.kowalczyk.eu